Piotrowicz z miejsca oburzył się.
Żartujecie, kolego?
Telefonowano do mnie z pretensjami, więc mam pretensje w pięcie. Zwróciłem na to uwagę, bronił się Józef, gdyż grożono nam procesem.
Wkrótce się z tym otrzaskacie, zapewnił go Piotrowicz. A jeżeli ten Łotr ośmieli się wytoczyć nam proces, no to winszuję mu. Zresztą mniejsza o to. Pękalski nie przyszedł?
Dotychczas nie.
Doktorze, zadzwoń pan do niego. Cóż u diabła sobie myśli?
W chwili, gdy Żur wyszedł do gabinetu telefonować, zjawił się wreszcie Pękalski. Kościsty brunet o szerokich ustach i małych, żbikowatych oczkach. Przystąpiono do dyskusji na temat świeżo wydanego numeru. Po dłuższej wymianie zdań głos zabrał Kamil Zenon Zaleski i wystąpił z żądaniem rozszerzenia działu kultury i sztuki.
Jest to dziedzina najbardziej zachwaszczona i pełna hołoty. Tu trzeba wziąć się do systematycznej czystki. Czas skończyć z wszechwładztwem miernot literackich, z pacykarstwem i z rzępołami.
No więc pisz, któż ci nie daje?
Wzruszył ramionami Piotrowicz. Okazało się jednak, że Kamil Zenon przystąpił do pracy nad jakimś bliżej nieokreślonym dziełem i dlatego w tygodniku niezależnym musi hamować swój rozpęd twórczy. Natomiast proponuje zaangażowanie jeszcze kilku tęgich piór.
Tego nie ma w budżecie,
kategorycznie zaoponował Piotrowicz.
Zresztą mamy przecież kolegę Domaszkę, którego rozsadza namiętność pracy.
Józef zaczerwienił się. Owszem, chętnie będę pisywał.
Zatem w porządku, teraz musimy opracować następny numer.
Postanowiono, że poza bieżącym materiałem drugi numer przyniesie artykuł Piotrowicza o konserwatystach pod tytułem Żabie trzęsawisko. Pracę Pękalskiego o nowych prądach filozofii pod tytułem Odrodzenie hedonizmu, atak Zaleskiego na militarystyczne filmy i studium Domaszki pod tytułem Wpływ klasycyzmu w wierszu Smutno mi Boże Juliusza Słowackiego. Piotrowicz krzywił się trochę na to ostatnie, lecz wziąwszy pod uwagę rodowód autora i konieczność rozszerzenia działu kulturalnego, zgodził się. Po konferencji Józef powtórnie przejrzał numer tygodnika i doszedł do przekonania, że ostatecznie zbyt pośpiesznie nabrał do niego niechęci. Pismo wzięło na siebie ciężką i może niewdzięczną, ale przecież zaszczytną rolę czyściciela stajni Augiasza. Ostry ton jest znamienny odwagi cywilnej i wiary w słuszność bronionej sprawy, a piętnowanie zła obowiązkiem. Wieczorem wybierał się do teatru z panną Lusią. Z rozczuleniem myślał, że będzie siedział obok niej i będzie mógł przez kilka godzin patrzeć na jej subtelny pastelowy profil, na jej jasne włosy i świeże, lekko wypukłe usta. Nie spotkał jeszcze nigdy w życiu kobiety tak zachwycającej pod każdym względem. Kończył właśnie toaletę, gdy stary Piotr oznajmił, że przyszła panna Bulkowska. Józef tak daleko był myślami od niej, że potrzebował długiej chwili koncentracji uwagi, by zdać sobie sprawę, że to Natka. U ciotki Michaliny nie był od kilku miesięcy. Małe, ubogie mieszkanko z ulicy Freta wyblakło w jego pamięci. Straciło kształt, rzeczywistość. Wymazało się samo.
Prosić, oczywiście prosić.
Do pewnego stopnia czuł się winowajcą wobec tych dwóch krewnych. Życie go odsunęło od nich, ale przecież powinien był zadać sobie przymus i odwiedzać je jak dawniej. Spojrzał na zegarek. Jeszcze nie było 7:00. Miał godzinę czasu. Pogawędzi z Natką. Możliwie najserdeczniej i najcieplej. Bardzo się postarzała. Wyglądała nieśmiało i prowincjonalnie. Przywitał ją z udawaną wesołością. Na swobodę jednak zdobyć się nie mógł. Pytał o zdrowie matki, tłumaczył się nawałem zajęć i obowiązków, napomknął o gotowości służenia pomocą w razie potrzeby.
Nie myśl, Józiu,
potrząsnęła głową Natka, że przyszłam cię prosić o pieniądze. Ależ nie trzeba w ogóle prosić. Pogładził ją po ręku. Dość po prostu powiedzieć, przecież między nami, tak bliskimi sobie. Nie, nie, nie przyszłam. Przyszłam, bo mi bardzo źle na świecie. Dlaczego ci źle? Zapytał z obawą.
Samotna jestem, Jusiu. Żebyś ty wiedział, jaka ja jestem samotna.
Ze starej, niemodnej torebki wydobyła drżącymi rękoma chusteczkę i szybko ocierała oczy. Cóż jej mógł na to powiedzieć?
Strasznie stęskniłam się za tobą,
mówiła patrząc w dywan. I tak sobie myślałam, że cóż mi po życiu,
jak to było dobrze kiedyś ty u nas mieszkał.
Józef spojrzał na nią z przestrachem. Zwariowała, pomyślał.
Nikt mnie nie kochał,
ciągnęła urywanym głosem.
Nikt oprócz ciebie. I tak sobie myślałam, że po prostu przyjdę do ciebie i powiem.
Zagryzła blade wargi i wybuchnęła płaczem. Natko, uspokój się, westchnął. Wyglądała tak żałośnie i biednie. Usiadł przy niej na kanapie.
Nie płacz, Natko. To nerwy. Uspokój się. Uspokój się.
Pochyliła się na jego ramię. Łzy spływały jej po rękach i spadały mu na gors sztywnej koszuli. Ładna historia, pomyślał. Trzeba będzie koszulę zmienić. Natka nad tym się nie zastanawiała. Sugestia wspomnień była tak silna, Kozetka pokryta czerwonym pluszem i on tuż przy niej. Na lata, których tyle minęło, trzeba przymknąć oczy, nie było ich. Jej ręce teraz go już nie wypuszczą. Za długo czekała, za bardzo pragnęła.
Jusiek, mój słodki Jusiek!
Przestań, Natka! Próbował ją odsunąć, ale było to niemożliwe. Tym bardziej, że i jemu udzieliła się sugestia wzmocniona tym, że w ostatnich czasach żył zbyt cnotliwie jak na 30-kilkuletniego mężczyznę. Gdy Natka wyszła, musiał przebrać się i to w rekordowym tempie. Gors był nie tylko poplamiony łzami, lecz i wygnieciony zupełnie. Smoking powalany pudrem, a spodnie zmięte. Nie było rady i wziął ubranie wizytowe. Ostatecznie reflektował swój zły humor. I tak będzie przyzwoicie. A dla rodziny przecież można się czasem poświęcić. Lucia zupełnie gotowa czekała nań, stojąc w przedpokoju i rozmawiając z panią Szczerkowską. Zaczął tłumaczyć się i prosić o wybaczenie, że musiała nań czekać. Lecz obie panie zbyły wszystko miłymi żartami. Teraz jednak spieszmy się, wołała wesoło Lucia, zbiegając ze schodów. Jaka ona jest zgrabna, pomyślał Józef z zachwytem. Gdy znalazł się obok niej, w samochodzie wyciągnął do niej rękę.
Niech pan zapnie, zawsze z tym guzikiem mam kłopot.
Zapiął i zanim zdążył stwierdzić, że postępuje nietaktownie, pocałował małe różowe serduszko dłoni. Jedyne, nieosłonięte rękawiczką miejsce na tej ręce, która niewątpliwie była najpiękniejszą z rąk, jakie kiedykolwiek istniały na świecie. A że właśnie ręka ta została widocznie zapomniana przez jej właścicielkę, popełnił drugi nietakt i znowu pocałował.